porozmawiajmy o...
No i właściwie częściowo to będzie rozmowa o naszych radiowych urodzinach, które już 24 kwietnia i postanowiliśmy zrobić sobie taki prezent, zorganizować akcję zbiórki krwi razem z Regionalną Stacją Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, a przy okazji wspomóc także rejestr dawców szpiku razem z drużyną szpiku i o tym właśnie z panią Dorotą Raczkiewicz, szefową drużyny szpiku, będziemy rozmawiać. Witamy serdecznie. Czym się zajmuje drużyna szpiku? Bo ja mam wrażenie, że tych wspaniałych ludzi w czerwonych koszulkach to już widzę od wielu, wielu lat, ale z panią przed chwilą rozmawiałam i okazało się, że od 6 lat dopiero działacie, a tak wspaniale, że właściwie wszędzie was jest pełno, wszędzie o was słychać i udaje wam się dużo dobrego zrobić. Co robicie? Tylko zbieracie dawców do rejestru, do banku?
Tak naprawdę to główne zadanie drużyny szpiku to jest ta informacja, edukacja i wokół tego wszystko się kręci. Jak powiemy komuś, że bycie dawcą szpiku to naprawdę coś wyjątkowego, że to nie boli, że to nie żaden kręgosłup, że to naprawdę ratuje życie, to takie czerwone lampeczki się zapalają w głowach tych potencjalnych osób, które mogą kogoś uratować, sobie myślą, a może to dla mnie. I to jest główne zadanie, żeby te lampeczki zapalić.
Tym bardziej, że niedawno rozmawialiśmy o przeszczepach, o transplantacji, o tym, że można kogoś uratować, oddając swój organ, ale to albo czasami jednorazowo i nie każdy organ, albo po śmierci niestety. Natomiast bycie dawcą szpiku, to każdy z nas może...
Dokładnie.
I nie jeden raz pewnie.
Może nie każdy, bo oczywiście są pewne kryteria, które należy spełnić. Trzeba być po prostu zdrowym człowiekiem i to jest najważniejsze i trzeba chcieć, ale tak sobie myślę, że bycie dawcą szpiku to jest nie tylko samo oddanie szpiku, ale pewna gotowość. Gotowość do tego, że chce zrobić coś w swoim życiu więcej i bo przecież nie każdy, kto się zarejestruje, odda ten szpik. Prawdopodobnie bieństwo jest bardzo małe,
chociaż
że nam
wszyscy
się
czekamy.
Wszyscy czekamy i właśnie na tym polega fenomen, ta gotowość. Gotowość, że jestem gotowa zrobić coś więcej, jestem gotowa komuś coś oddać, a to, co jest ważne, po 3 tygodniach od oddania szpiku w naszym organizmie robi się taki resecik, czyli po prostu on już nie pamięta, że mu coś zabrano i nie musimy się martwić, że jak oddamy szpik raz, a na przykład zachoruje ktoś z naszych bliskich, to wtedy co, zabraknie tego szpiku? Nie, proszę państwa, ten szpik, on się uzupełnia i tak jak mówię, po 3 tygodniach od oddania tego szpiku, ale nie rejestracji, tylko oddania już konkretnego, dla konkretnego chorego, nasz organizm zapomina, że mu coś zabrano. I myślę, że to jest właśnie też takie niesamowite, że możemy kogoś uratować naprawdę nic nie tracąc, tylko trzeba tego lenia w sobie pokonać, bo to jest główny powód, żeby pójść i się zarejestrować.
Przy okazji w ogóle mówienia o szpiku kostnym, to wracają obrazki z dzieciństwa. Szpik kostny to przecież musi być dramatycznie bolesne, bo co do kości się dobierają. Jak wygląda takie pobieranie szpiku kostnego? Co to w ogóle jest ten szpik kostny? Czy to kość?
No tak, oczywiście, to są te mity, stereotypy. Kiedy przychodzimy na spotkanie i pytamy się, kto chce zostać dawcą szpiku, to tam mało osób się zgłasza. A dlaczego? No bo ja nie chcę, żeby mi w kości dłubano, nie chcę, żeby mi łamano. Proszę państwa, to nie jest tak. Nikt nikomu kości nie łamie, nikt w kręgosłupach nie dłubie. Są 2 metody poboru tego szpiku. Jedna z tak zwanego talerza miednicowego i to jest rzeczywiście zabieg, który jest w narkozie, sobie śpimy i wielokrotnie nakłuwany jest nasz talerz biodrowy, to mogę tak powiedzieć obrazowo, że to u kobiet są takie dołeczki nad pośladkami. W tym miejscu jest to nakłuwane, pobierane odpowiednio.
To jest ta straszniejsza metoda.
Tak,
i to od niej
ale
pani zaczęła.
Od niej zaczęłam, dlatego żeby powiedzieć, że takich osób, które decydują się tą metodą oddać szpik, jest tylko 10%.
A od nas zależy? Ja mogę zdecydować, czy chcę tak, czy inaczej?
Dokładnie tak. To dawca decyduje. Oczywiście są nagłe sytuacje, w których lekarze mówią, może jednak pani zdecydowałaby się oddać szpik z talerza miednicowego, bo na przykład jest to niemowlak, albo bo na przykład
on jest lepszy ten szpik?
Nie, to jest to samo. Oni, lekarze mówią, że to są takie same metody tak naprawdę, dlatego że gdyby było inaczej, to nie 90% oddaje szpik metodą poprzez separator. Czyli wygląda to tak, że do naszej jednej ręki podłączona jest sobie wenflon, nasza krew płynie sobie tym węflonem, rureczkami do aparatu. My mówimy o nim separator. Tam są odłączone komóreczki macierzyste szpiku i nasza krew powraca do drugiej ręki. I trwa ten zabieg około 4 godzin. I idziemy do domu po tym zabiegu. Idziemy po prostu do domu, jak to opowiadał Calvi, który dwukrotnie oddał szpik dwiema metodami. Powiedział, że no, po zabiegu po prostu wstał, poszedł ze znajomymi do chińskiej knajpy na obiad i tyle. I to jest całe oddanie szpiku, tak? I zawsze ten szpik choremu podawany jest w postaci kroplówki, tak? Ona też jest podłączona, kroplówka do też tak mówiąc,
węplonu. Jeszcze niektórzy myślą i zastanawiają się, czy na przykład, jeżeli nasz szpik będzie potrzebny komuś w Stanach Zjednoczonych czy w Australii, czy nas zapakują do samolotu i my tam będziemy lecieć do tego kraju?
A może się tak zdarzyć, tak? Aczkolwiek w tej chwili, bo to też proszę pamiętać o tym, że kiedy się rejestrujemy, tak jak będziemy u państwa 24, zarejestrujemy się jako dawca i wtedy nie oddajemy szpiku, oddajemy te 12 ml krwi, które zostanie z tej krwi wytypowany nasz kod szpikowy, on zostanie wpisany do banku dawców i wtedy sobie czekamy na ten owy magiczny telefon.
Ale wcale nie musimy się doczekać.
No, większość osób się nie doczeka.
A ile osób oddaje z tych wszystkich zarejestrowanych?
No mówimy, że 1 do 25 tysięcy zarejestrowanych. W polskim rejestrze jest w tej chwili około 600 tysięcy zapisanych osób. Między 500 a 600, bo to się bardzo zmienia. Więc prawdopodobieństwo no nie jest za duże, nie?
No,
ale no, że akurat nam się trafi. Ale
to 500 i 600 tysięcy to jest dużo czy mało? Na naród 38-milionowy.
To jest tak, że kiedy zaczynaliśmy pracę, tę naszą pracę 6 lat temu, my mówiliśmy, że w rejestrze jest 30 tysięcy. Te 30 uzbierano przez 11 lat działania rejestru w Polsce. Przez 6 lat rejestr rozrósł się do 600 tysięcy.
Dużo.
A potrzebowalibyśmy w Polsce?
No, mówimy, że około 3 milionów.
A jest jakiś kraj samowystarczalny, który ma tylu zarejestrowanych potencjalnych dawców, że nie musi się posiłkować z zagranicą?
Przepraszam. Tak naprawdę nie ma, ale Niemcy są krajem, w którym jest w tej chwili ponad 5 milionów osób zarejestrowanych. I tam dawcy nie umierają dlatego, że nie ma dla nich biorcy. Znaczy nie, biorcy nie umierają, dlatego, że nie ma dawcy, na odwrót. Zakręciłam się. No Niemcy są takim wyznacznikiem, tak?
I do nich, do tej
no marzyłoby nam się, żeby, chociaż tak jak tutaj Sławek mówi, no już te 600 tysięcy, te 500 tysięcy naprawdę jest dużo. I my mamy świadomość, że to jest praca wielu osób i wielu fundacji i mediów, przede wszystkim
powiedzmy,
mediów.
Że to tak jak na naszą świadomość społeczną, bo wiemy, że Polacy nie garną się za bardzo do takiego udziału w życiu publicznym, w życiu społecznym, to wciąż u nas jest po wijakach, ale akcje się nam sprawdzają. Sprawdzają się nam akcje właśnie te, w których odwołujemy się do pomocy dla konkretnego człowieka,
tak,
dla konkretnych
tak,
ludzi.
Tak, bo to jest, wiecie, tak jak z każdym nowotworem, że nam się wydaje, że wiemy to, że są nowotwory i wiemy to, że są białaczki i wszystko wiemy, ale jakbyśmy chcieli to zakopać, to mnie nie dotyczy. To nie jest mój problem. I naraz spada na nas coś,
bo
nie?
W każdym wieku można zachorować na przykład na białaczkę?
W każdym wieku można zachorować. Mhm. W każdym to
idziesz do lekarza, dowiadujesz się,
tak,
że z okazji badań nie ustępuje ci przeziębienie.
Tak.
Dlaczego? Diagnoza białaczka.
Dokładnie. I naraz wtedy ten mój świat dowiaduje się o tym, tak? I ten mój świat próbuje coś zrobić i mówi, no kurczę, no muszę pomóc, no. I takie akcje są, one mają moim zdaniem największą wartość. Po pierwsze dlatego, że są no, takie konkretne. Po drugie, że pokazują temu choremu też, że nie jest sam, że ma tych przyjaciół, że w tej biedzie nie musi sam się tam sam walczyć. Ale druga rzecz jest taka, że to jest takie uświadomienia do dołu, tak? Że kiedy powiesimy plakaty w tramwaju, zostań dawcą, uratuj komuś życie, no to tak trochę jest wirtualnie, że jest dziura ozonowa, nie? No wiemy, że jest dziura ozonowa, no ale no...
To nie mamy wpływu na nią.
Tam jest dziura ozonowa, nie? Albo wiemy, że jest bieda w Afryce i wszyscy to wiemy, no ale generalnie nas to jakby nie dotyczy. A w momencie nawet, kiedy widzimy konkretnego człowieka, który potrzebuje tego szpiku, no to naraz się oczy otwierają. Mamy takiego podopiecznego Piotrusia Bartkowiaka, który szuka swojego dawcy, tak? Już choruje ponad rok, już wydawało się, że jest zdrowy, już wychodził do domu i naraz się okazało, że niestety jest nawrót i metoda, którą był leczony, nie wystarcza. Musi się znaleźć niespokrewniony dawca, ponieważ rodzina, rodzeństwo nie mogą być dawcami i tak naprawdę to jego życie, chłopiec, który ma 11 lat, zależy od tego, czy znajdzie się ten ktoś, tak? Kto po pierwsze zechce, tak? Bo wiecie, to też jest tak, że my zawsze mówimy o tym. Zastanów się, przemyśl, nie rób czegoś tak, o, po prostu zwyczajnie, bo usłyszałeś fajną piosenkę, która mówi, pomaganie jest w modzie, czy coś tam. Nie, przemyśl to, bo...
Wycofują się.
Nie wiem, czy pamiętacie tę sytuację z Dominikiem Łękowiakiem 2 lata temu. Był dawca, który po prostu się wycofał tuż przed przeszczepem, bo... No bo się wycofał, ponoć miał jakiś remont, ponoć coś tam i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście znalazł się drugi dawca z Belgii, dawczyni.
Nie miała remontu.
Nie miała remontu, otwarte serducho i gotowość do natychmiastowego działania i ratowania. I dlatego też jakby taki apel, żeby po prostu rzeczywiście przemyśleć to i bo w sytuacji, w której się zdecydujemy i w której dostaniemy ten telefon, proszę pamiętać, w każdym momencie można się wycofać, kiedy ten telefon zadzwoni i powiemy, nie, jednak nie. To jest jeszcze dobry moment dla chorego, tak? Ale w moment, w którym ten chory jest przygotowywany już do przeszczepu.
A my mówimy wtedy, nie?
Tak.
To jest tragedia.
To dla niego to zazwyczaj.
Czy rozumiem, że w tym przypadku właśnie tak było?
Tak,
ale to już było przygotowane. Tak,
dokładnie tak. I dlatego to mówię, to jest. Ale to też proszę.
Też trudno osądzać, prawda? Tylko to są właśnie nieprzemyślane decyzje, bo to jest poryw serca i ten poryw serca, do tego porywu serca, od tego porywu serca się w ogóle zaczyna. Bo nie ma postąpienia tego drugiego kroku, jeśli nie ma tego pierwszego, że w ogóle chce.
Jasne.
To jest to podjęcie decyzji. Ale potem jednak musi być zastanowienie.
Państwo jeszcze mają tydzień czasu, żeby się zastanowić,
ale
czy
wiecie
chcą...
co, ale u was będzie tak, że będzie to regionalne centrum i nim ty zarejestrujesz się, to przejdziesz przez pewną drogę, spotkasz się z pielęgniarką, porozmawiasz z lekarzem, on z tobą porozmawia i tobie opowie o tym wszystkim. I te osoby, które przechodzą taką drogę właśnie, że rejestrują się poprzez regionalne centrum, to są osoby, które się praktycznie nie wycofują, tak? Bo one już wiedzą, o co chodzi.
Pani Doroto, jeszcze ramy wiekowe, bo o to też czasami pytają słuchacze.
Od 18 do... rejestracja przez regionalne centrum, 18 do 45.
A dawcą można być potem?
Do 60 roku życia.
Czyli można potem czekać w tym rejestrze, mimo że już 45.
I proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że od momentu, w którym otrzymujemy ten telefon, do momentu przeszczepu, to czasem jest 2 miesiące. I proszę się nie bać tego, że na przykład ktoś zadzwoni i powie, proszę przez jutro oddać szpik, że a wy macie wyjechać na wczasy. Nie, to nie jest tak. My się dostosowujemy do chorego i to naprawdę od tego telefonu, że jesteśmy potrzebni do momentu oddania tego szpiku, jest tyle czasu, że
wszystko, żeby wszystko wakacje, podróż do
świata. I remont
również.
Dokończyć.
Także i drużyna szpiku będzie z nami. Mamy nadzieję, państwo będą z nami i będą się do banku dawców szpiku zapisywać 24 od 10 do 15, ale o tym jeszcze będziemy państwa
informować. Ale ja tylko jeszcze jedno słowo muszę tylko podziękować za to, że nas chcecie i że coraz więcej osób myśli o tym, żeby właśnie w taki sposób świętować. I ja zachęcam wszystkich, żeby zrobili sobie i innym najpiękniejszy prezent na święta, jaki można, czyli podarować życie.
Będziecie państwo naszymi krewnymi. Krewnymi Radia Merkury. A, to już jest coś. Pani Dorota Raczkiewicz, szefowa drużyny Szpiku, o tym właśnie, co nas czeka, opowiadała.